Radio Szczecin, wydawnictwo Filia i Audioteka.pl prezentują książkę do posłuchania. Marek Stelar. Niepamięć. Czyta Adam Bauman.
Piotrek Kucharski zadzwonił kilka godzin później. Przez telefon brzmiał rzeczowo, mówił krótko i na temat. Umówiliśmy się wieczorem na deptaku Bogusława pod zegarem. Weszliśmy do jednego z lokali na deptaku. Mają fajne piwa, wyjaśnił krótko Piotrek. Czemu akurat Maleka? Zapytał. Sprecyzowałem swoje oczekiwania wcześniej, podczas rozmowy telefonicznej, żeby Kucharski mógł się przygotować. Powiedzmy, że jest w kręgu moich zainteresowań, odparłem. Dziewczyna przyniosła piwo, postawiła szklanki i butelki na blacie i odeszła, obdarzając nas uśmiechem. Kucharski wyciągnął z zapazuchy swój czerwony zeszyt. Nie muszę ci mówić, że nigdy tego na oczy nie widziałeś. Zapytał, a ja skinąłem głową i popatrzyłem na niego takim wzrokiem, jakby wymierzył mi policzek. Tylko się upewniam, inspektor, mruknął. Nie mam dobrych doświadczeń z ludźmi na waszych stanowiskach. Nie przejmuj się. Ja też, uspokoiłem go. To jest Malecha, położył palec na nosie typa widocznego na pierwszym zdjęciu, które mi pokazał. Jarek Leśniewski, kontynuował Piotrek. 46 lat, żona, 3 córki, w tym jedna już dorosła, własny biznes. Jaki biznes? Spojrzał na mnie rozbawionym wzrokiem. W zasadzie kilka. Knajpy z kebabem, lombardy, jakaś firma sprzątająca, standard. Wiesz, gdzie mieszka? Zapytałem. Spoważniał. Tak się składa, że wiem, odparł. Tylko coś ci powiem. To nie jest typowy gangster. On zawsze ma białe rękawiczki, rozumiesz? Jest śliski, ale nie jest bandziorem, jakim był na przykład Zięty. Lecz mimo wszystko, cokolwiek planujesz, inspektor, nie radziłbym ci odwiedzać go w domu. Z wiadomych względów. Chata jest terenem neutralnym i nienaruszalnym. Te gnoje traktują swoje domy jak świętość, jedyną, jaką w ogóle uznają. Ale nie przejmuj się. Widzę światełko w tunelu. Mruga do ciebie zachęcająco. Jakie światełko? Café Tango na Jagiellońskiej. Znasz ten lokal? Pokręciłem głową. To poznasz, bo Café Tango to twoja szansa. Fajnie mi się gadało z Kucharskim. Nie musiałem prawie nic mówić. Wystarczyło tylko ruszać głową w poziomie albo w pionie. To jedziemy dalej. Klepnął skserowanego Malechę w czoło i przesunął zdjęcie na bok. Pojawiło się kolejne. To ewidentnie pochodziło już z policyjnych akt. Przedstawiało tęgiego faceta o byczym karku, wylewającym się z koszuli. Niech cię nie zmyli jego ryj, ostrzegł mnie Piotrek. Facet jest całkiem inteligentny. To Lichy, Jurek Lichota, ochroniarz Leśniewskiego i jego prawa ręka. Mieszka w domu Malechy. Lichota ma swój pokój z łazienką z tyłu domu. On i Malecha razem wyjeżdżają i razem przyjeżdżają. Piotrek pokazał mi następne zdjęcie. To dwa kolejne przydupasy Leśniewskiego, wyjaśnił Piotrek, wskazując dwóch mężczyzn, których czerwonookie twarze zakreślono markerem. Bracia Rulewscy. Niespełnieni zawodnicy MMA. Zapamiętałeś te mordy, inspektor? Zapytał. Lepiej, żebyś zapamiętał, bo chyba rozumiesz, że nie mogę dać ci tych papierów. Rozumiem. Nagle przypomniałem sobie słowa Ani Tomaszewskiej, kiedy mówiła o Piotrku, że był w zespole rozpracowującym Malechę. Byłeś tam, w porcie? Zapytałem, nie patrząc na niego. Byłem, potwierdził. Ta komisarka od was, co zginęła, była wcześniej z nami w wozie, wiesz? Zesztywniałem. I... Nagle oświadczyła, że musi zajarać i wysiadła. Gadałem w tym czasie z pozostałymi chłopakami i po prostu w pewnym momencie straciłem ją z oczu. A potem Piotrek spuścił głowę. Potem się okazało, że ją tam w środku znaleźli. Na bramce przy szatni w Cafe Tango nikt nie robił mi problemów. W klubie było już tłoczno i gorąco. Wchodziłem do środka z mocnym postanowieniem unikania piwa. I byłem tą myślą tak pochłonięty, że z zaskoczenia prawie ukłoniłem się Leśniewskiemu, na którego wpadłem przy barze. Malecha siedział na hokerze z szeroko rozchylonymi, niczym do porodu kolanami. Pił chyba whisky albo rum, w każdym razie coś z kolą, i rozglądał się po parkiecie. Lichy siedział obok niego, patrząc spod łba na strumienie ludzi przepływające wokół nas we wszystkich kierunkach. Rólewscy stali oparci o kontuar kilka metrów dalej i pili to, czego ja miałem dziś nie pić. Miałem plan. Wiedziałem, że nie podejdę do Leśniewskiego od tak i nie zagadam do niego. Wdepcze mnie w parkiet, zanim w ogóle zdążę otworzyć usta. A potem dobiegną Rólewscy i na plamie, która ze mnie zostanie, zatańczą radosne pogo. Ale miałem nadzieję, że któryś z nich wyjdzie w końcu na papierosa na zewnątrz. Nawet jeśli zrobią to razem, będzie mi łatwiej niż tu w środku, bo zagadam do nich z dala od Malechy. Doczekałem się po kwadransie. Lichy spojrzał na szefa, ten skinął głową. Lichota wyszedł na zewnątrz, a ja kilkanaście sekund później zrobiłem to samo. Nie wziąłem z szatni kurtki, więc kiedy wyszedłem z rozgrzanego wnętrza na ciemny dziedziniec, zimno oblepiło mnie swoimi mackami, wślizgując się pod koszulkę i nogawki spodni. Chciałbym widzieć się z panem Leśniewskim w bardzo ważnej sprawie. Tu jest moja wizytówka. Sięgnąłem do kieszeni koszuli. Z ciemności wychynęła wielka jak bochen ręka i wciągnęła mnie w strefę mroku. Niebieski kartonik z logo policji i moimi danymi wypadł mi z ręki, pofrunął na ziemię i cicho pacnął o bruk. Tak cicho, jakby nie śmiał nam przeszkadzać. Poczułem na skroni coś zimnego, o wiele zimniejszego niż otaczające nas powietrze i mrok. Kątem oka zobaczyłem matowy refleks światła na czarnej stali i poczułem, jak kurczy mi się moszna, a włoski na karku stają dęba. Glock. Taki jak na wyposażeniu naszej policji. Chichot losu. Nieodbezpieczony, kwiknąłem, usiłując spowodować, żeby ucisk jego przedramienia na mojej szyi nieco zelżał. Choć odrobinę. Chcesz mnie sprowokować? Zapytał Lichota i usłyszałem ciche kliknięcie bezpiecznika. Przekonałeś mnie. Sapnąłem i oklapłem, dając mu wyraźny sygnał, że się poddaję. A prawdę mnie przekonałeś. Puścił mnie. Upadłem na bruk, kaszląc i prychając. Lichota stał nade mną, rozglądając się na boki, czy przypadkiem ktoś nie widział całego zajścia. Na szczęście świadków nie było. Na szczęście dla niego i na szczęście dla mnie. Kiedy wróciłem do świata żywych, Lichoty już nie było. Pozbierałem się z ziemi, usiłując powstrzymać wymioty, podniosłem swoją wizytówkę, dmuchnąłem na nią i wytarłem ją z kurzu. A potem zgięty w pół pobiegłem w stronę ulicy. Odetchnąłem z ulgą. Czarny Mercedes stał zaparkowany po buruńsku na chodniku. Musiał należeć do Malechy. Wróciłem do kafe po kurtkę. Nie pozostawało mi nic innego, jak wprowadzić plan B. Zerknąłem na zegarek. Do północy zostało kilka minut. Zapiąłem się szczelnie pod samą szyję i opuściłem przybytek, kierując się w stronę Jagiellońskiej. Tam przyczaiłem się w sąsiedniej bramie, mając na oku Mercedesa. i drżąc jak osika, czekałem. Wyszli niecałą godzinę później. Zadowoleni, podchmieleni, rozluźnieni i z osłabioną czujnością. Kiedy lichy, jak przystało na porządnego goryla, otwierał Leśniewskiemu tylne drzwi Mercedesa, ruszyłem z bramy, wciskając ręce głęboko w kieszenie, a podbródek w postawiony kołnierz zimowej kurtki. Wyglądałem jak lekko zawiany gość, który chce dotrzeć do domu, zanim alkohol na dobre zabije w nim chęć powrotu w domowe pielesze, rozbudzając zamiast tego żądzę przygód. Nie przyłożyłem mu lufy do czoła, ani nie zrobiłem niczego tak głupiego, co pozwoliłoby mu opanować sytuację. W końcu był wyszkolonym zabójcą i to pewnie z praktyką. Po prostu wcisnąłem mu broń szczelnie pod pachę, przywarłem do niego całym ciałem w taki sposób, żeby wiedział, że cokolwiek zrobi, i tak zdążę strzelić. Przeładowany, prawda? Uśmiechnąłem się do lichego. Rozpoznał mnie. W oczach miał czystą nienawiść. Gdyby wzrok mógł zabijać, nie żyłbym już ja i moi wstępni do trzeciego pokolenia wstecz. Mimo, że już nie żyli. Przysiądę się, jeśli pan pozwoli, panie Leśniewski. Rzuciłem do wnętrza wozu. Jeśli pan nie pozwoli, też się przysiądę. Rólewscy grzecznie do domciu. Zobaczę ich samochód koło nas. To w Mercedesie będą świstać kule, jasne? Z wnętrza samochodu dobiegły mnie jakieś słowa, ale ich nie zrozumiałem. Może były wypowiedziane za cicho? A może zagłuszył je łomot krwi w moich skroniach i uszach? Usłyszał je za to lichota. Do domu i czekać na telefon! Odwrócił głowę i zawołał głośno do Rólewskich, przekazując im słowa szefa. Podałem Leśniewskiemu swoją wizytówkę i poczekałem, aż ją przestudiuje. Kiedy odwrócił wizytówkę i zobaczył, kim jestem, przestał cokolwiek rozumieć. Spojrzał tylko na lichego i pokręcił głową, a potem strzelił go w twarz. Otwartą dłonią i niezbyt mocno. Na początku wyjaśnię sytuację, powiedziałem, opierając rękę z bronią o siedzenie i zapierając się łokciem o zagłówek. Kiedy upewniłem się, że panuje nad sytuacją, kontynuowałem. Ta krępująca sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby nie nerwowa i grubiańska reakcja pana lichoty. Na dowód moich czystych intencji wykonam teraz gest kompromisu. Sięgnąłem lewą ręką do rękojeści pistoletu i zwolniłem zatrzask magazynka. Wysunął się, zjechał po oparciu fotela, odbił się od miękkiego siedziska i z głuchym stukiem upadł na podłogę gdzieś pod deskę rozdzielczą. W brzuchu miałem stalową kulę. Ciążyła mi niemiłosiernie, tak jak pistolet, w którym pozostał nabój. Tkwił w komorze. Był moim atutem i ubezpieczeniem. Wyłuszczam sprawę, gadamy sobie i znikam. Słyszeliście o szczecińskim gliniarzu, któremu rozwalili rodzinę i którego prawie wysłali na tamten świat? Pokiwali w milczeniu głowami. No właśnie. Oto jestem. Powiem więcej. Moja podróż na tamten świat wciąż trwa, choć zapewne niezbyt długo. Popukałem się lekko w głowę. Kula, która została w moim mózgu, w każdej chwili może zmienić położenie i dokończyć to, co zaczęło się kilka miesięcy temu. W każdej chwili, rozumiecie? Patrzycie na człowieka, który nie ma nic do stracenia. Nic. Nie zamierzam wymierzać sprawiedliwości na własną rękę. Od tego są odpowiednie organy i służby. Tak, wiem, jak to brzmi. Ale mimo wszystko jestem policjantem. Jeszcze. Chodzi o to, że ja chcę wiedzieć, rozumiecie? Dowiedzieć się kto i przede wszystkim dlaczego. Co ja mam z tym wspólnego? Odezwał się Leśniewski. Mam nadzieję, że nic, odpowiedziałem, mocniej zaciskając dłoń na gloku. Choć różnie to może być.
Że co, że niby ja pana kazałem odpalić, zwariował pan?
Nic takiego nie powiedziałem. Wzruszyłem ramionami, bo faktycznie nie było o tym mowy, choć ja myślałem o tym coraz więcej. Już mówię, o co chodzi. Niejaki Bogutowicz. Zna pan to nazwisko? Malecha oblizał usta.
Znam, odpowiedział.
Miał coś wspólnego z panem?
Pracował dla mnie, przyznał Leśniewski.
Już dla pana nie pracuje? Pytałem dalej, jak gdyby nigdy nic.
Nie.
Bo? Po prostu zniknął, a potem okazało się, że ktoś nakarmił nim ryby w odrze. Nie mam z tym nic wspólnego. Czy Bogutowicz miał ostatnio dziewczynę? Taką na stałe.
I tak naprawdę, choć zostawiłem je na koniec rozmowy, to pytanie było chyba najważniejsze ze wszystkich, które do tej pory zadałem. Po to głównie chciałem porozmawiać z Leśniewskim.
Co? Czy pannę miał? Malecha był wyraźnie zaskoczony. Miał, mruknął nagle Lichota. Skąd wiesz? Zapytałem. Mówił kiedyś. Niedawno nawet to było. Co konkretnie mówił? Że ma pannę na stałe. Że się zabujał w niej, znaczy kocha ją. A to takie dziwne? W jego przypadku? Odpowiedział pytaniem Lichota. Tak, raczej tak. Bo nigdy nie podejrzewałbym go o coś takiego. Tak dobrze się znaliście?
Lichota skrzywił się i niedostrzegalnie zerknął na swojego szefa.
Przeważnie działaliśmy razem, mruknął. Znałeś tę jego pannę? Pokręcił przecząco głową. Nie. Lichota zauważył moją minę. Glina nam coś zmarkotniał, powiedział do Leśniewskiego.
Ten nie zareagował.
Masz dzieci, Lichy? Zapytałem.
Ja miałem jedno dziecko, powiedziałem cicho. Córkę. Niedługo przed śmiercią poznała chłopaka, który był kelnerem i kucharzem. Chciał otworzyć restaurację. Tak mówił. Ja też mam mówić dalej. Lichocie uśmiech spełznął z ust. Przełknął ślinę i spuścił wzrok. Z jakiegoś powodu Bogutowicz uwiódł mi córkę. Po co? Czy faktycznie był zdolny do zakochania się w kimkolwiek oprócz samego siebie? Czy naprawdę kochał Agnieszkę? Powiedział Lichocie o swojej dziewczynie, ale sądząc po reakcji ludzi po drugiej stronie lufy Glocka, raczej nie wspomniał, czyją jest córką. To z kolei mogło dowodzić, że istniał ku temu jakiś ważny powód, a ja nie miałem pojęcia, co to za powód. Mogłem się tylko go mgliście domyślać. Widzicie, powiedziałem w końcu. Tyle zamieszania, a to tylko parę pytań. Przykro mi, panie Leśniewski, że tak to wyszło, ale nie miałem wyjścia. A byłem zdesperowany, bardzo zdesperowany. Dostałem to, czego chciałem, w takim razie możemy się już pożegnać. Bez żalu, mam nadzieję. Poproszę z powrotem swoją wizytówkę i życzę dobrej nocy. Wyjąłem ją Leśniewskiemu z ręki i sięgnąłem do klamki, nie spuszczając z oczu pasażerów Mercedesa. Lufa pistoletu wciąż skierowana była w ich stronę. Strzeżonego pan Glock strzeże. Budynek na ulicy Księżnej Przybysławy, do którego wszedłem, był typową śródmiejską kamienicą. Wielkie drzwi otworzyły się po chwili i zobaczyłem w nich mężczyznę w koszuli w czarno-czerwoną kratę. Dzień dobry, policja. Machnąłem legitymacją. Pan Bogutowicz? Kiwnął głową z lekkim zaskoczeniem widocznym na płaskiej twarzy. Pan w sprawie Marcina? Zapytał i w jego oczach zobaczyłem jakiś błysk. Tak, potwierdziłem oficjalnym tonem i chrząknąłem. Mogę wejść? Mężczyzna odsunął się w głąb mieszkania i wpuścił mnie do środka. To żona, powiedział krótko Bogutowicz. Przedstawiłem się imieniem, nazwiskiem i stopniem. Kobieta podeszła do mnie i nie patrząc na męża powiedziała do niego: idź, oglądaj sobie film, ja porozmawiam z panem. Weszliśmy do kuchni wąskiej, wysokiej i ciemnej. Mam kilka pytań dotyczących syna, zacząłem. Czyli to jednak nie Marcin? To chce mi pan powiedzieć? Nie rozumiem, o czym pani mówi. Byłam na okazaniu zwłok Marcina. Wie pan, że ciało nie miało głowy? Ale miał przy sobie dokumenty i to załatwiło sprawę. Dla nich wszystko było jasne, proszę pana. Dla policji, dla prokuratora, tego bezczelnego chama, który nie ma za grosz empatii. Dla wszystkich było jasne. Tacy byli pewni, chociaż nawet ja teoretycznie nie mogłam go rozpoznać. Własna matka, rozumie pan to? Bo ja nie. Czyli miała pani wątpliwości? Zapytałem. To chyba naturalne. Spojrzała na mnie krzywo. Pan by ich nie miał? To nie był Marcin.
Zaraz, zaraz. Przed chwilą powiedziała pani, że ponieważ nie miał głowy, nie była pani w stanie go rozpoznać.
Zacisnęła usta i lekko poczerwieniała na twarzy. Powiedziałam teoretycznie, bo rozpoznałam go po czym innym. A właściwie po tym czymś rozpoznałam, że to nie jest mój syn. Nie rozumie pan? I powiedziałam to temu Dubkowi, prokuratorowi. Powiedziałam mu to.
Jak pani to rozpoznała? I co to było?
Marcin miał w dzieciństwie stulejkę i był operowany. Wie pan, o czym mówię? Widzi pan, jestem pielęgniarką. Widziałam w życiu więcej męskich przyrodzeń niż niejedna prostytutka. Co to, ja obrzezanego nie poznam? Wiem, co mówię. Prokurator się pomylił. A może to laboratorium się pomyliło? Marcin aniołem nie był, ale nie zostawiłby nas. Nie wyjechałby nigdzie bez powiedzenia nam o tym, rozumie pan? Więc pogodziłam się z tym, że nie żyje, mimo że to nie on leżał na tym stole w prosektorium. Dlatego pochowałam tego człowieka jak własnego syna. Miałam zwariować?
Miał dziewczynę? Zapytałem.
Nie wiem, czy miał.
Czułem z boku głowy delikatne pulsowanie. Lekki szum. Miała pani dobry kontakt z synem?
Nie,
przyznała i uciekła spojrzeniem. Rozumiem. A mąż, jaki mieli ze sobą kontakt?
Jej mina wystarczyła mi za odpowiedź.
Mąż i tak spędza cały czas łowiąc ryby, rzuciła bezbarwnym tonem. Robi się ciepło, znów zacznie jeździć na działkę moczyć kij.
Macie państwo działkę nad jeziorem? Zapytałem. Na RODOS. Zna pan to? Rodzinne ogrody działkowe otoczone siatką. Zwykłe działki, tylko przy Odrze. Na Wiszesława, niedaleko, znaleziono Marcina.
Uśmiech zgasł, a twarz znów stężała w kamienną maskę.
Coś mi przyszło do głowy. Impuls. Niesprecyzowana myśl, jeszcze mało konkretna, ale już obiecująca.
Moglibyśmy tam pojechać?
Zapytałem nagle, zapominając o szumie w głowie.
Słucham? Czy moglibyśmy razem pojechać na państwa działkę?
Pojedziemy taksówką, co pani na to?
Policjant bez samochodu? Zdziwiła się.
Samochody czasem się psują, wyjaśniłem enigmatycznie, dodając w myślach: policjanci też.
Marek Stelar, Niepamięć. Czyta Adam Bauman. Książka do posłuchania tylko w Radiu Szczecin.